Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam serdecznie i zapraszam na Katrze. Zanim zaczniemy tę rozmowę, to mam taką prośbę, propozycję, żeby Państwo zechcieli dokończyć takie zdanie. Prawdziwy mężczyzna? Łatwe? Czy trudne może? Tak jakby z serca odpowiedzieć, to chyba nie jest takie łatwe. Danuta Rin śpiewała taką piosenkę kiedyś słynną Gdzie ci mężczyźni? O tych prawdziwych mężczyznach. Gdzie ci mężczyźni prawdziwi? No pamiętają Państwo, prawda? Prawdziwi tacy. Orły, sokoły, herosy. Gdzie ci mężczyźni na miarę czasu? No to jest bardzo ważne. Na miarę czasu właśnie. Czasy się zmieniają. No i teraz jak to zdanie dokończyć? Prawdziwy mężczyzna wcale nie jest takie łatwe. Dawno, dawno temu, bo w 23 odcinku K3 rozmawialiśmy o mężczyznach z Marcinem Grudniem. Może jakby Państwo chcieli posłuchać, to zapraszam. A dzisiaj mamy, bo ja wiem, no może kontynuację, kolejną rozmowę o męskości. Może o męstwie, może o męskiej energii. Gazu? Mowa ciała. No, poza Rodenowska.
No niech będzie.
Ja się bardzo cieszę, żeśmy się spotkali w tych harcerskich warunkach u pana w gabinecie.
Miło mi również.
Jacek Masłowski. Maskulinum pan prowadzi taką fundację. 10 lat teraz będzie. Dzieje się? Chwyciło?
Myślę, że mogłoby się dziać lepiej, natomiast...
No, zawsze może się dziać lepiej. No.
Natomiast jak zaczynaliśmy, to właściwie była to orka na ugorze i tak się zastanawialiśmy, czy cokolwiek z tego będzie.
Co?
Jest okej?
Tak, a co?
Nie, bo myślałem, że przeszkadza to wyjmowanie naczyń.
Nie, no naprawdę, harcerskie warunki, to jest naprawdę drobiazg.
Okej, w porządku. Wygląda na to, że przełamaliśmy lody i już coś z tego jest.
A co z tego jest?
Przychodzi bardzo dużo mężczyzn. A kiedy zaczynaliśmy myśleć w ogóle o jakimkolwiek działaniu, to w powszechnej opinii jasne było, że mężczyźni nie sięgają po żadną terapię, nie korzystają z żadnych warsztatów tego typu, a dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda. To jest bardzo dynamiczny w tej chwili wzrost zainteresowania mężczyzn pracą nad samymi sobą, pomaganiem sobie i tak dalej.
Wiadomość trochę dobra, trochę zła. Sięgają i chcą, a zła, że tak bardzo potrzebują, że muszą, że desperacja przyciska.
Zasadniczo to chyba nie jest desperacja, tylko świadomość tego, że no można żyć półgębkiem, a można żyć pełniej w relacjach, w dostępie do głębszej świadomości swoich potrzeb, emocji, no i budowania zupełnie innej jakości życia w relacjach z innymi ludźmi, z kobietami, z dziećmi, z innymi mężczyznami. Wydaje się to być nie tyle desperacja, co wybór.
Musi przycisnąć, żeby się chciało coś robić. Prawda?
A to widzę, że cytuję jednego z moich ulubionych.
A ja nie wiedziałem.
Tak, jest taki jeden mój ulubiony psychoterapeuta australijski, Steve Biddle, który męskość zaczyna od pytania, czy jesteś już wystarczająco zrozpaczony. W tą stronę panu też się myśli poukładały. Ta rozpacz to jedno. Druga to jest bardzo pozytywistyczna praca, taka, że coraz więcej mężczyzn ma już za sobą te pierwsze kroki i oni sami są ambasadorami zmiany w swoich środowiskach. Inni mężczyźni ich obserwują i zauważają, że warto. Nie musimy już czekać, aż nam się coś mocno stanie w życiu niedobrego, tylko możemy to zacząć robić wcześniej.
Jak kobiety.
Bardzo podobnie, rzeczywiście. Bardzo dobrze. To, co hamowało mężczyzn i dalej hamuje przed sięgnięciem po taki rodzaj wsparcia, jaki my tu serwujemy w maskulinum, myśl, że jeżeli ja już jako mężczyzna przychodzę do jakiegokolwiek źródła wiedzy na temat męskości, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak, a zatem mam jakąś wadę, muszę się naprawić. Kobiety zawsze myślały w kategoriach, że one idą po rozwój, a nie po naprawianie siebie. I coraz więcej mężczyzn podobnie myśli.
My musimy zasłużyć.
Mówi pan teraz w ogóle o męskości?
Tak, myślę.
Pan, no są takie badania całkiem świeże, które pokazują, że to w dalszym ciągu tak jest, że męskość to nie jest coś, co jest nam dane, tylko coś, co trzeba zdobywać. Mało tego, ciężko się to zdobywa i szybko się to traci. Wszystko wskazuje na to, że ta męskość w dalszym ciągu oparta jest o te tradycyjne męskie przymioty. W 66 krajach badania na, nie pamiętam już w tej chwili, czy 22, czy 35 tysięcy osób, 100 naukowców. No i okazało się, że to jest powszechne zjawisko. Mocno patriarchalne patrzenie na męskość.
To tak zawsze było, czy to się tak zdarzyło?
Czy zawsze, to nie wiem, ale myślę, że jak patrzymy wstecz, to historia nie zna innego modelu niż patriarchalny. Wysepki nie jakieś na morzu, tylko wysepki ponoć były. No, kultura minojska ponoć była taka,
no właśnie, tak,
gdzie było powiedzieć. Trochę inaczej. Natomiast no, to są raczej wyjątki od reguły, a zresztą kultura minojska upadła pod naporem Achajów, którzy byli bardzo patriarchalni. Siłą rzeczy widać, że ten patriarchalny wzorzec on wygrywał, no, używając przemocy, ale jednak wygrywał i dlatego stał się dominujący.
Jedna droga to jest zmiana, a druga droga to są stare dobre czasy i niech one wrócą. To jest chyba widoczne bardzo silnie.
Jeżeli chodzi o stare dobre czasy, no, czujemy się bezpiecznie z tym.
Tak? No, wiadomo jak było.
Wiadomo jak było, wiadomo, że sobie poradziliśmy, a mózg zanotował, że dalej żyjemy. Odwoływanie się do przeszłości to jest odwoływanie się do sprawdzonych wzorców. Wzorce patriarchalne, etosy męskości, które funkcjonowały drzewiej, i okazuje się, że jednak dalej one są w modzie, chociaż czasami w niektórych środowiskach mówi się, że jest inaczej. To one jednak dają poczucie bezpieczeństwa, ponieważ odpowiadają wielu mężczyznom na pytanie, jak być tym mężczyzną. I tam jest prosty przepis. Tak się zachowujesz, tak się nosisz ubrane, a tak nie. I to jest uznawane za męskie, albo nie jest uznawane za męskie. Nowe to jest pole eksperymentów.
Patriarchat. Coś dobrego o nim można powiedzieć właściwie, bo same złe rzeczy się o nim
mówi. Ja nie mam poczucia, że patriarchat jest jakby z gruntu zły. No, choćby z tego tytułu, że jednak on przez znakomitą większość historii funkcjonował.
No to nie znaczy, że był dobry.
Ale rozwinął cywilizację, a skoro nie mamy do tej pory właściwie kontrpropozycji, która była jakoś była powszechnie uznana, to trochę na zasadzie teorii ewolucji Darwina wygląda na to, że jednak miał moc.
No tak, ale kiedyś, a propos ewolucji, no świat się zmienia właśnie, no właśnie, ewoluuje, prawda?
Właśnie te badania pokazują, że jakby nie bardzo. One są z 21 roku, to jest tak, że chyba nie bardzo.
Się zmienia.
No, znaczy zmienia się, zmieniają się konteksty, ale nie zmieniają się zasady funkcjonowania tego świata.
No tak, ale to sprawia no, frustrację bardzo poważną.
U niektórych tak, a u niektórych nie. Bo jeżeli popatrzymy sobie na młodych mężczyzn, to raczej u nich frustrację wywołuje ta zmiana, a nie tradycja.
No, no tak, no dobrze, cośmy się trochę zapętlili, ale właśnie zmiana wymaga no, zmiany.
Tak, wymaga zmiany, ale też wymaga odpowiedzi, jakiegoś kierunku.
No właśnie. No,
dzisiaj jest tak, że ta zmiana w przypadku mężczyzn, ona jest dla nich zagrażająca z tego tytułu, bo ona raczej zadaje pytania, a nie daje odpowiedzi. To po prostu bardzo ryzykowna wycieczka w tej chwili dla wielu. To też obserwujemy po kondycji młodych mężczyzn, którzy idą w eskapizm, powierzchowne funkcjonowanie, kulturę przegrywu, jak to niektórzy nazywają.
No, albo w taki neomaczyzm.
Albo właśnie w takie turbo konserwatywne podejście do określonych ról społecznych. A to wynika z tego, że jako społeczeństwo nie bardzo jesteśmy gotowi do zaakceptowania tego, że jesteśmy w trakcie tworzenia nowej jakości męskości. Kobiety już tą swoją nową kobiecość jakoś zredefiniowały, one są trochę dalej. Ale ponieważ one oczekują partnerów, to jakby trochę mniej mają cierpliwości, żeby ich partnerzy byli w fazie eksperymentowania dopiero ze sobą.
Ale zacytuję, na waszym portalu Maskulinum znalazłem wypowiedź jakiejś pani, nie pamiętam jakiej, która tak mówi a propos. Co to znaczy być mężczyzną w dzisiejszym świecie? Co powinien zrobić mężczyzna, kim się stać, by spełnić oczekiwania kobiet?
Prawda?
Ciekawe.
To jest zupełnie naturalne, że męskość jest w relacji do kobiecości. Kłopot jest taki, że dzisiaj męskość określają kobiety. A zwykle, właściwie od zawsze było tak, że męskość określali mężczyźni. To właśnie męskie grono formowało męskość młodych chłopców. Pomimo świata kobiet, no wszelkie rytuały przejścia, o jakich słyszałem, polegały na tym, że w pewnym wieku chłopiec był odprowadzany od świata kobiet stricte do męskiego świata i był przyuczany do tych nowych swoich wyzwań, ról różnych. I dopiero kiedy on ten egzamin, czyli rytuał przejścia, przeszedł pozytywnie, no to mógł wrócić do społeczności jako już uformowany z pieczątką na męskość, czyli tarczą, mieczem, dżidą, nowym imieniem. Dopiero mógł wejść w kontakt z kobietą, ugruntowany w tej męskości. Nie podlegał już tego rodzaju rozchwianiu, które dzisiaj jest specyficzne dla mężczyzn.
No i rządzić światem wtedy mógł?
No wie pan, i tak, i nie, to zależy, bo te etosy męskości były różne.
Czy to nie wychodziło wszystko z takiej podstawy, no użyję słowa archetyp, archetyp wojownika?
Archetyp wojownika jest najbardziej nośny, ale był też archetyp myśliwego, był też
no, to
kapłana. Kapłan był antytezą wojownika w pewnym sensie.
W pewien sposób tak, ale zmienia się tylko pole moim zdaniem jednak. Wie pan, walka duchowa jest, a nie walka z wrogiem. Może pokonywanie jakichś przeszkód.
Świetne zdanie, bardzo mi się to spodobało. Pokonywanie różnych przeszkód. Dlaczego ono mi się spodobało? Dzisiaj jest wtorek, wczoraj był poniedziałek i wczoraj mieliśmy tutaj spotkanie jednego z męskich kręgów, które prowadzę. I rozmawialiśmy o męskości i o tym, że męskość jest trudna. I polega na pokonywaniu właśnie różnych trudności.
Ja się zgadzam.
Nigdy nie było tak, że życie było pasmem wygodnego, leniwego przeżywania w przyjemności całych dni. I męskość, i kobiecość również w tych kulturach, które świadomie zajmowały się przygotowywaniem młodych ludzi do pełnienia ról w społecznościach, to one były ukierunkowane właśnie na radzenie sobie z różnego rodzaju wyzwaniami, a nie na tym, żeby się samorealizować, tak jak dzisiaj to myślimy, w komforcie i wygodzie. To jest stosunkowo nowy wynalazek społeczny albo dotyczący wyłącznie elit.
Czyli problem polega na braku wyzwań? Na czym właśnie polega problem? Dlaczego mężczyźni mają problem?
Nie wydaje mi się, że polega, bo wyzwań jest bardzo dużo, tylko nie ma podpowiedzi, jak sobie z nimi radzić. Podpowiedzi, które były kiedyś, są kontestowane w tej chwili. Zadał mi pan pytanie, czy ten patriarchat to samo zło.
Wie pan, nie samo zło, ale dużo złego tam było.
Ja myślę, że to, o czym my dzisiaj mówimy, ale to jest, wie pan, moje filozofowanie, tu się od razu przyznaję.
Pan jest filozofem.
Moje filozofowanie polega na tym, że jak słyszę słowo patriarchat, to w pierwszej kolejności słyszę ojciec, a nie mężczyzna. To też ma duże znaczenie, bo myślę sobie, że ten ojciec to jest ktoś, kto jest taką figurą w rodzie odpowiedzialną za innych, a nie mającą władzy nad innymi. A myślę, że takie sprzeniewierzenie, które nastąpiło potem, czyli wynaturzenie patriarchatu, to jest właśnie przejście od opieki i odpowiedzialności do władzy i to absolutnej. Natomiast rzeczywiście te ostatnie wieki, no to jest jakaś mutacja niezdrowa. No.
Ojciec. Ta piosenka opowiada o ojcu i córce.
Like going fishing, you cast your line and hope you get a bite. But you don't need to waste your time worrying about the marketplace. Try to help the human race struggling to survive its harshest night. I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint a sign so you'll always know. So long as one and one is two, there could never be a father loved his daughter more than I. sign, so you'll always know, as long as one and one is two. There could never be a father loved his daughter more than I love.
Mężczyzna, ojciec, mhm. A często się pojawia słowo facet. Mhm. A ja nie lubię tego słowa.
Ja też nie.
A dlaczego pan nie
lubi?
Dlatego,
że pochodzi z języka francuskiego i oznacza bawidam.
No właśnie, facecja.
Tak jest. To jest taki właśnie do zabawiania historii.
Taki fircyk, tak, mój tak. Facet.
To jest w pewnym sensie bardzo adekwatne określenie do wielu współczesnych mężczyzn, którzy no, trochę opuścili swoją świadomą drogę do budowania męskości, jakkolwiek byśmy jej nie definiowali. Wielu mężczyzn się żegluje przez życie. Tak, mhm. Kochani trochę wiatrem. Do pytania Bidalfa wrócę. Czy jesteś już wystarczająco zrozpaczony? Można by to przetłumaczyć. Czy przestajesz być wreszcie zadowolony z siebie? Bo wielu mężczyzn funkcjonuje w pozornym zadowoleniu z siebie. To jak wyglądają, to co robią, to jak myślą. Masa rzeczy. Nie bardzo się garną do tego, żeby się edukować w takim tempie, czy na takim poziomie jak kobiety. Ten poziom zadowolenia jest niestety bardzo wysoki. To jest oczywiście pozorne zadowolenie.
Głęboko jest frustracja.
Głęboko jest lęk. Moim zdaniem, że jeżeli się zabiorę już za coś, to nagle odkryję no, grube niedoskonałości w tym wizerunku, który staram się zachować.
Taki sketch jest, sęk. Pamięta pan to? Michnikowski z Dziewońskim, z kabaretu Dudek. Dwóch panów rozmawia przez telefon, Żydzi przed wojną. No i jeden proponuje interes. A ten melancholijny Michnikowski mówi, ale ty mi powiedz, co można stracić.
No tak,
więc
tak.
Właśnie, co można stracić w tej podróży?
Prowadzę od tych 10 lat warsztaty dla mężczyzn. 5 różnych warsztatów oferuję mężczyznom. Ja to nazywam, wie pan, drogą dla VIP-ów. Polegającą na tym, że jak się na nią wejdzie, trudno oskarżyć otoczenie za to, co mi się w życiu przytrafia. A to jest niestety no, wyjście ze strefy komfortu, które rozumiane przez wielu mężczyzn jest jako utrata czegoś, a nie zyskanie czegoś. Utrata możliwości nie brania odpowiedzialności za siebie i innych, a z drugiej strony brak możliwości bycia autorem swojego życia. Ci mężczyźni, którzy jednak decydują się wchodzić na tą ścieżkę, no to wyprawa argonautów po złote runy.
No więc właśnie, tak myślę, to jest bardzo piękny, archetypowy obraz,
to
prawda?
To jest dokładnie to, co teraz mężczyźni mają przed sobą do zrobienia, no ale wielu woli jeść chips i oglądać telewizję.
Aha, bo dobrze im tak pozornie...
Bezpiecznie. No nieprzypadkowo jest taki patron męskości, taki jeden święty, o którym pewnie pan słyszał, to jest święty spokój. To wielu mężczyzn jest cichymi wyznawcami tego właśnie patrona.
I są facetami. To może też różnie znaczyć, bym się tego słowa nie czepiał, ale jakby się jednak przyczepić tego słowa, no to oznacza to, że właśnie ten mężczyzna jest kimś...
Bezwolny. Pan się tutaj odwołał do sketchu, a ja się odwołam do anegdoty, która jest powszechna. Przychodzi jakiś mężczyzna do drugiego i mówi o tym, że będzie się żenił, albo będą mieli dziecko, albo nie, będą kupować dom, albo będzie zmieniał pracę. I mówi, to była nasza wspólna decyzja. Słyszymy wyraźnie, że tak naprawdę on uległ presji kobiety, która podejmuje te ważne decyzje. To jest właśnie ta reitera, do której mówię, że wielu mężczyzn nie chce zająć pozycji w relacji. Nie chodzi o jakieś tam konfrontowanie się, ale po prostu posiadanie własnego zdania i proponowanie czegokolwiek, co jest jakościowo inne. Bardzo szybko wchodzą z powrotem pod spódnicę, z której dopiero co wyszli.
Mamy?
Wielu mężczyzn dzisiaj jest w dalszym ciągu w relacji z mamą, tylko mama jest trochę młodsza. Może nawet urodziła, jak to Masłowska napisała. No, żona urodziła męża, urodziła dzieci.
Aha, tak.
I to trochę na tej zasadzie, prawda? I to
czyli albo mama, jest... albo męskość?
Mama albo męskość to jest idealnie. To jest po prostu punkt. Albo matka, albo męskość. To dokładnie tak jest. Wie pan, no, już o tym rozmawialiśmy, że te rytuały przejścia odbywały się w izolacji od kobiet. Mężczyźni przecinali pępowinę i mówili teraz, chłopaku, mama się tobą nie będzie zajmować. Żadna mama. Teraz jesteś z nami, to są inne reguły. Tak samo było w wojsku, ale to jest trudne.
W wojsku jest fala, nie wiem czy jest, ale była, to było okropne. Właśnie widzi pan, to coś takiego się zdarzyło z tymi rytuałami, jeżeli nawet one kiedyś były fajne, to teraz już nie są. To, znaczy, to co teraz się mówi które... o tych szkołach artystycznych, o tych filmówkach różnych, wie pan,
aktorskich. To nie są rytuały przejścia, to jest przemoc.
Po jakaś taka degeneracja tych jest.
No właśnie o tym mówię, natomiast jeżeli chodzi o rytuały przejścia, to one niekoniecznie miały coś wspólnego z falą lub miały z falą coś wspólnego, ale po coś. Żeby na przykład nauczyć mężczyznę wytrzymywania braku zaspokajania jego potrzeb, czyli frustracji różnych. W ogóle umiejętność frustrowania potrzeb w męskim świecie jest absolutnie kluczowa. Bo jeżeli tego mężczyzna robić nie potrafi, no to siłą rzeczy nie będzie partnerem dla innych. I nie tylko, mam na myśli kobiety, ale dzieci też i innych mężczyzn.
Są takie próby teraz, żeby taką falę wprowadzić, ale bez przemocy, bez tej degeneracji?
My nawet robimy takie warsztaty. Nazywają się Agoge zresztą.
Jak?
Agoge.
Agoge?
Tak, jak to spartańskie właśnie.
Aha, to spartańskie.
Tak. Aczkolwiek no nie jest to aż tak mocno narysowany program. Jeden z uczestników powiedział, po tych warsztatach już żaden kryzys nie będzie mi straszny.
Co robicie na tych warsztatach? Czy to jest tajemnica spartańska?
Nie. Uczymy się siebie w warunkach braku opieki ze świata. Nie mieszkamy pod dachem przez 5 dni, nieważne jaka jest pogoda. Na początku to w ogóle nie mieszkamy pod dachem, musimy coś sami zbudować, nauczyć się współpracować, pokonywać ból i tak dalej.
Szkoła przetrwania.
To... Trochę tak, ale wie pan, szkoła przetrwania to się kojarzy z tym ostrym survivalem, pretendowaniem do Prepersa. A to jest tak pomyślany program, żeby mężczyzna mógł się skonfrontować z tym, jakie zasoby już posiada, które do życia mu są potrzebne i świadomie z tych zasobów korzystać, a też pozwala mu zobaczyć tak bez znieczulenia, które jego aspekty męskości wymagają uwagi. Na przykład bardziej wchodzi w rywalizację z innymi, czy potrafi współpracować, czy potrafi podzielić się tym, że jest mu trudno i poprosić o pomoc, czy będzie zgrywał twardziel, aż się przewróci i stanie się kłopotem dla innych. Program jest tak narysowany, żeby większość mężczyzn rzeczywiście wyszła stamtąd, uświadomiona, z jak dużą fasadą przyjechali na te warsztaty. Oprócz takich doświadczeń, jak pan je nazwał, około survivalowych, też jest dużo narracji psychologicznej. Kiedy jesteśmy we wspólnocie, kiedy możemy zadzierzgnąć różnego rodzaju relacje, to trochę o to chodzi.
Kluczowe, żeby być razem, no, tak? W kręgu absolutnie. Mężczyzn.
Tak jest.
Ktoś to prowadzi, to znaczy, że jest nauczyciel i uczniowie.
To by oznaczało, że my dajemy wiedzę. My organizujemy przestrzeń do doświadczania. To jest ta różnica.
Ale jest jakaś synergia wtedy, tak?
Tak.
Wszyscy coś mogą wnieść.
No, po to to jest. To
no właśnie,
siła
to grupy. Jest, znowu to, co się mówi o patriarchacie, pewnie często to jest prawda, że jest przemocowość, dominacja jest i rywalizacja bardzo ostra.
No i właśnie to się albo okazuje na tym warsztacie, na tym obozie męskim, albo się okazuje, że nie. Powiem z tą agresją to też jest tak 50-50. Naprawdę na 1000 przykładach można to podawać, jak mężczyzna raczej sobie zaczyna wyobrażać, co by się stało, gdyby miał coś zrobić i tłumaczy, dlaczego nie warto, niż podejmuje działanie i sprawdza, jakie to przynosi rezultaty. Więc tak rozumiana agresja jest bardzo pozytywna, niezbędna do życia.
Ale nie przemoc.
To są dwie zupełnie inne rzeczy. Popęd życia. Popęd życia u wielu mężczyzn jest mocno wytłumiony. To się objawia tym, że mężczyźni są zmrożeni. I my się zajmujemy raczej tym, żeby ta agresja popędowa była u tych mężczyzn skontaktowana. To jest popęd życia, to jest wdech, to jest gryzienie jedzenia. Bez agresji nie ma życia, mówiąc wprost. Przemoc jest zupełnie czymś innym. Chociaż w języku potocznym te dwa słowa bardzo często są synonimami.
Czyli chodzi o to, żeby zmienić patrona. Pan powiedział o świętym spokoju jako patronie mężczyzn.
No myślę, że tak.
To kto jest patronem mężczyzn tak widzianych?
To jest bardzo dobre pytanie, bo chyba nie ma takiego patrona.
Nie ma.
Nie.
A tylu było mężczyzn przywódców i nadal tylu jest.
Tak, ale jak myślę sobie o tych mężczyznach, którzy nie chcą tego ołtarzyka budować świętemu spokojowi, to oni też nie są wyznawcami jakiegoś jednego jasnego kształtu męskości. Pewnie, żeby się znalazło kilka cech wspólnych, ale współczesny świat nie sprzyja temu, żeby budować jakiś sztywny obraz męskości.
No dobrze, to powinno być wielu patronów. Wielu świętych, no bo w ogóle jest wielu świętych, tak, a tutaj że... trudno znaleźć tego jednego nawet, jak widzę.
To prawda, bo poszukiwania się rozpoczęły. Trudno jest mi dzisiaj mówić o jakimś patronie tych mężczyzn, którzy są bardziej zaangażowani. Wydaje mi się, że jednym z takich patronów jest zaangażowany ojciec.
Ruchy tacierzyńskie, chociaż to jest okropne słowo.
Ja też go nie lubię.
Też?
No nie. To słowo, czy ja je lubię, czy ja nie lubię, ono i tak jest ważne. Ono mi się nie podoba fonetycznie zupełnie, jest takim neologizmem, kopiowaniem kobiecości.
No właśnie o to mi chodzi, to nie jest samodzielnym słowem.
Ale to też jest potrzebne, no bo jeżeli my mówimy o tym, że męskie wzorce są dzisiaj obśmiewane, kontestowane i anihilowane, To jak mówimy ojcostwo, to natychmiast nam się kojarzy, no i obydwaj będziemy mieli przy tym panowie z brodami, no, którzy są srodzy, wymagający, wiecie. Patriarchalny ojciec albo nieobecny, albo przemocowy. Skąd ci młodzi, nowi może ojcowie, mieliby wziąć wzorce pozytywne? No, były pod ręką i to jest macierzyństwo. Macierzyństwo w wydaniu kopiuj i wklej nie załatwi sprawy.
Nie no, no nie załatwi, bo jesteśmy inni po prostu.
Jesteśmy inni, ale też nie chodzi o to, żeby dziecko miało takich samych rodziców. Tylko żeby miało rodziców, którzy oferują różne jakości. Bardziej dokochane dzieci, doświadczanie z nimi życia w różnych obszarach pozwoli tym dzieciom chyba być właśnie, no sorry, że tak to nazwę, lepszymi ludźmi.
No ja też tak myślę, tak. Mniej sfrustrowanymi. No, mniej przemocowymi.
Mniej zachłannymi na innych.
I mniej kochającymi dawne dobre czasy.
Na przykład, tak.
Tylko trzeba coś nowego, bo czasy są nowe. Jak to Bob Dylan śpiewał i miał rację.
Czasy są ciągle nowe, to prawda.
I coraz szybciej się zmieniają.
No i właśnie dlatego takie archetypy męskości, czy może etosy, no dzisiaj nie bardzo będą chyba miały miejsce. Co to jest etos? Etos to jest nic innego, tylko przepis na rolę. Etos wojownika to jest przepis na to, jak być wojownikiem. Wiemy, co ma umieć, no jakie ma mieć cechy w związku z tym. Kształtowanie wojownika zajmowało kilkanaście lat. Średnia życia wynosiła lat 30, dynamika psychospołeczna była zerowa, czy tam społeczno-kulturalna, więc można było założyć, że ta dżida, którą ja dzisiaj dostałem po moim pradziadku, jeszcze będzie służyła prawnukom. Tak. Natomiast dzisiaj, wie pan, wojna na Ukrainie, pandemia, której nikt nie przewidywał, ta dynamika zmian wpływających na nasze pojedyncze wybory relacyjne, w parach, w społecznościach jest tak duża, że ciężko jest dzisiaj wymyśleć sobie.
Nie, to nie chodzi o wymyślenie, odnalezienie, bo istnieje coś takiego jak męska energia, czy nie istnieje?
Tak, tylko jej sposób realizacji jest związany z pewnymi potrzebami. I te potrzeby to nie są tylko potrzeby indywidualne, ale też społeczne. Bo męskość nie jest wyborem indywidualnym do końca, to jest społecznym. Tak samo jak kobiecość, na przykład są twory kulturowe. A to z kolei oznacza, że ta energia i jej sposób, nazwijmy to, wykorzystywania jest zależny od tego, jakie w danym okresie ma potrzeby społeczność, w której realizują się jednostki. I o to idzie ta walka pomiędzy samorealizacją a obciążeniami kulturowymi, które w tej chwili właśnie wydają się być mało atrakcyjne, dlatego że są bardzo zmienne albo nieadekwatne. Parę lat temu powszechna była taka opinia, że te męskie przymioty typu siła, wytrzymałość, właśnie agresja, to nikomu do niczego nie jest potrzebne, bo to dzisiaj już mężczyźni chodzą na polowanie, nie muszą nikogo bronić. Reset przechodzimy tego, bo jednak mężczyźni muszą bronić. To mężczyźni na Ukrainie nie mogli z tego kraju wyjechać, są mobilizowani. To oni idą walczyć.
Kobiety też walczą.
Tak, ale to nie dotyczy przymusu.
Ale w Izraelu na przykład?
No tak, to jest jakiś wyjątek rzeczywiście.
No nie wiadomo, co będzie dalej ze światem, może w tę stronę.
Może w tę stronę, ale póki co tak nie jest. Świat nam pokazał, sprawdzam i okazuje się, że szybko wracamy do tradycyjnych rozwiązań.
Można tę agresję realizować na sposób, no upraszczam teraz bardzo, ale może nawet nie, putinowski. I mamy też prezydenta Zełenskiego. No to jednak są różne rodzaje męskości.
Pełna zgoda, no bo generalnie chodzi o to, żeby agresję wykorzystywać twórczo. Budowanie domu to też jest twórcze wykorzystywanie agresji.
No w ten sposób, prawda?
Tylko, że dopóki, wie pan, na świecie są tacy, którzy niekoniecznie w tą stronę funkcjonują, to muszą być też tacy, którzy ich przed tym będą powstrzymywać siłą. Jak widać, tutaj negocjacje nie przynoszą rezultatu, więc to jest ten problem, który dzisiaj mamy na świecie. To już tak trochę poza męskość wychodzimy. Chcielibyśmy, żeby nie było takich ludzi na świecie, którzy zachowują się jak Putin, ale oni są. Nie możemy udawać, że ich nie ma, bo przyjadą tutaj czołgami. Jeżeli żyjemy w kulturze, która jest liberalna i demokratyczna, to czy mężczyzn chcemy przygotować do jej obrony, czy do poddania się?
No, ja też nie wiem, co ta kultura proponuje. Na razie wydaje mi się, że pogubiona jest bardzo.
No. Ale wie pan, to, że ona jest pogubiona, to nie oznacza, że to też nie jest wartość, bo w tym chaosie pismo mówi, na początku był chaos, prawda? A potem się zadziały rzeczy, które dzisiaj nas karmią. Tak. To jest naturalny element tego procesu.
Wróćmy do tego wojownika, do tego archetypu. Można męskość, jak rozumiem, chyba się zgodzimy, jednak na różny sposób realizować. Są różne wzorce, jest, prawda? I szukać swojego. Ale czy tam nie jest zawsze zawarty ten wojownik? Bo kapłan też jest wojownikiem.
Inne pole, tak.
Poeta też jest wojownikiem, artysta też jest wojownikiem, prawda? Są różne możliwości. Ojciec, myślę, że też jest wojownikiem.
Ciekawe spojrzenie. A nie prawda? Tylko tym. Co do ojca, to okej, ale o artyście i kapłanie, no kapłan też może być wojownikiem. No rolnik mi się z wojownikiem mało kojarzy.
szkodniki różne.
Chwasty wyrywa, brutalnie. Okay.
No ale chodzi mi o męską energię. Co to takiego jest?
No właśnie, męska energia. Co to jest? Może ta z tej piosenki.
We're flying to the desert in a GWA. I saw a woman walking across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years back, ever since the world began, there'd been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. A lot of trouble was a brown-eyed handsome man. The world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to win a brown-eyed handsome man. She told her on herself a brown-eyed handsome man. Well, the beautiful daughter couldn't make up her mind between a doctor and a lawyer man. A mother told her daughter, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. Just like your daddy was a brown-eyed handsome man. Yeah!
Chodzi mi o męską energię. Co to takiego jest? Czy jest jakaś jedna baza? No właśnie tak sobie kombinuję, myślę właśnie w tę stronę, pan, myśląc o archetypie wojownika.
Nie miał kłopotu, żeby pan odpowiedział na to pytanie, ale dzisiaj po tylu latach pracy z mężczyznami mam z tym kłopot, bo co to jest męska energia? No męska energia to jest taka energia, którą się czuje jako męską.
To bardzo ważne, co pan powiedział, że się czuje.
Tak, i dla mnie męska energia jest czymś dopełniającym kobiecą i vice versa. Symbol yang i yin. W męskiej energii zawarta jest cząstka żeńskości i odwrotnie. Bez względu na to, czy jesteśmy mężczyznami czy kobietami, to mamy obie te energie, tylko w różnym natężeniu, tak bym powiedział. Kobiety, kiedy spotykają mężczyznę, który jest bardzo tak przy sobie w tej energii, mówią, że to czuć. Mhm. My też to czujemy od kobiet, kiedy one są takie kobiece. Oczywiście potem będziemy próbować to nazywać, co czujemy, nadając im jakieś cechy, że są opiekuńcze, miłe, troskliwe, czy tam jeszcze jakieś inne, ale w pierwszym kontakcie to jest czucie tej energii.
A czy my nie idziemy teraz w stronę dobrych, dawnych czasów i seksizmu?
Ja się zastanawiam, wie pan, czy to jest tak, że możemy przeskoczyć naszą naturę, nie odwołując się do starych, dobrych czasów. Czy to jest seksizm? No nie wiem. Nie
to zależy, to zależy.
Tak, no, ale też mi się nie wydaje, bo wie pan, no, i kobiety mają męską energię. Te, o których rozmawialiśmy, zanim zaczęliśmy, no to one właśnie mocno idą w tą stronę.
Słuchacze nie wiedzą, o kim myśmy rozmawiali, to tak. Ja może powiem. Książkę przyniosłem, Mary Beard, znakomitą. Mhm. Pisze o głosie kobiet, o tym, że jest niesłyszalny nadal, o ile kobiety nie przejdą na stronę męską jakby, tak. Mówiąc męskim językiem. I ona mówi, że to żadna droga. Taki panu pokazałem obrazek, gdzie widzimy dwie panie, które się witają ze sobą. Jedna to jest Angela Merkel, a druga Hillary Clinton. I widać, tak, że w oczach jest jakaś niechęć, bo one mają takie same ubrania, ale to nie są te same sukienki.
Nie.
O, włożyłaś taką samą.
Garsonki.
Właśnie, męskie garnitury.
Tak jest.
Właśnie o to chodzi. Znaczy, no tak, stolik tak. Trzeba wywrócić.
No wie pan, no, to jeżeli my ten stolik wywrócimy, to nikt w tej chwili nie potrafi przewidzieć konsekwencji tego wywrócenia stolika, bo to by oznaczało, no, kompletny już chaos.
Chodzi o korektę bardziej niż o wywrócenie.
Myślę, że tak. Myślę, że to, co się dzieje właśnie, to jest rodzaj korekty i chyba mądrzejszego rozwiązania, kiedy kobiety się zaprasza jednak do uczestniczenia w życiu politycznym i biznesowym. Niestety, ja zacytuję inną autorkę, którą naprawdę bardzo cenię, Susan Pinker, która pokazuje, że gdyby to nie było tak, że świat biznesu i polityki, jego reguły zostały napisane przez patriarchalny styl funkcjonowania, to kobiety dzisiaj mogłyby inaczej w nim funkcjonować, ale póki co nie mogą, ponieważ muszą się stać super męskie.
No więc właśnie tak jak
są
tutaj.
Są często bardziej męskie niż mężczyźni. To, że tych kobiet jest coraz więcej, myślę, że powoli będzie otwierało przestrzeń do tego, żeby akceptowane było w tych środowiskach również inne spojrzenie niż to, które pan mi pokazał na tej ilustracji, ale to się nie stanie z dnia na dzień.
To jest patriarchat, no wie pan. Tak, nadal jest szklany sufit i lepkie schody.
Szklany sufit jak szklany sufit, ale jeżeli w tym świecie pojawi się ktoś, kto nie będzie grał tymi regułami, czyli zrezygnuje z agresji i przemocy, to ta przemoc i agresja go po prostu zje. A ja myślę, że to jest po prostu czas potrzebny na to, żeby w tym biznesie pojawiło się coraz więcej ludzi, którzy nie akceptują tego stylu funkcjonowania. No tak, dopiero wtedy będzie można proponować inne wzorce.
Ja jeszcze jedną książkę przyniosłem Wilbera, który o tym pisze. O różnicach między nami. No, są różnice. Dobrze, użyję tego słowa. Patriarchat nam wymówił, że są lepsze role i gorsze role. Okay. A tutaj chodzi o to, żeby tak zrobić, żeby wykorzystać te różnice, pokazując, że te role są równoważne, równorzędne, tak, równie ważne. Pomników generałów to są setki, to jest jeden chyba, o ile mi wiadomo, pomnik sanitariuszki.
Jasne.
W Kołobrzegu. Ona leczyła ofiary generałów, ratowała. Wie pan, no to jest bardzo nie okej. I ten świat jest tak zbudowany i on się zmienia. Rzeczywiście coraz więcej jest czułości, troski, wrażliwości. Mhm. O to chodzi, żeby to się jakoś wypoziomowało, nie?
Tak, tylko mam wrażenie, że musi być pewna masa krytyczna.
A jeszcze nie ma jej.
Było ostatnie 30 lat pauzy geopolitycznej, było bezpiecznie, była ładna pogoda, no ale w tej chwili mamy wyzwania narzucane światu temu zachodniemu i każą mu się mobilizować.
Wojna w Ukrainie to jest jedna rzecz, a druga rzecz na przykład to jest ekologia.
Właśnie to chciałem powiedzieć, że na co mnie szlak trafia? Pana na sanitariuszkę, a mnie to...
Nie, na sanitariuszkę mnie nie trafia.
Na te pomniki, że tylko jeden. A mnie szlak trafia, jak na przykład słyszę w mediach, że mamy kryzys, ponieważ PKB wynosi 2%. To już jest kryzys, to jest dalej wzrost. Wmawia się ludziom, buduje się w nich trudne emocje z tego tytułu, że mamy wzrost. To się przekłada na ekologię, to się przekłada na to, jak się traktujemy nawzajem, że nie szanujemy tego, co mamy, tylko cały czas szukamy czegoś, co ma nas niby uszczęśliwić. Ale to się nadaje na 5 minut już naszego uszczęśliwiania. Proszę zobaczyć globalnie, jak to wygląda. No i to jest załamujące na tę sprawę. Że jak ktoś stoi w miejscu, to się cofa. No przecież zna pan to zdanie.
Tak.
Dokąd my biegniemy?
Wojna bardzo boleśnie nas dotyka, ale nas równie boleśnie, po cichutku, nie tak gwałtownie, dotyka to, co się dzieje z klimatem. I tutaj użyję tego słowa, no, kobieca wartość, jaką jest troska, opieka.
To jest uniwersalna wartość, no bo ojciec też jest troskliwy, opiekuńczy. I wrócę do mojego filozofowania o patriarchacie, że zasadą, jak sądzę, pierwotną patriarchatu była właśnie rola opiekuńcza ojca nad rodziną.
No ale kobiety to już nie chcą tego patriarchatu. Wie pan, to trudno teraz tak znaczy, no, powiedzieć, tego, no teraz który... zrobimy ten dobry patriarchat.
Kurczę, to może źle zabrzmi, ale to, co my chcemy, to jest deklaratywne. A to, co robimy, to jest zupełnie coś innego. Mózg jest skonstruowany w taki sposób, że nasza kora nowa obsługuje świat myśli, logiki, jest racjonalny, a przychodzi moment, kiedy tak zwany gadzi mózg generuje w nas emocje, a jednak emocje wygrywają z myśleniem. Rozmawiamy z ludźmi na temat tego, czy woleliby żyć w przyrodzie, która jest piękna, bujna i się nami opiekuje, jest dla nas zdrowa. Większość ludzi powie, że tak. Robią dokładnie odwrotnie. I to wszyscy to robią. Bez względu na płeć. Sposób kontaktowania się z tą naszą chyba naturą, drugą naturą, czyli nawykami. My nawykowo działamy bardzo silnie. Próba przeciwstawienia się temu swojemu nawykowemu reagowaniu na różnego rodzaju zjawiska, które mają postać wyborów naszych codziennych, to jest bardzo trudna praca.
No ale konieczna.
Jest konieczna, ale to się zawsze zaczyna od pewnej grupy ludzi, którzy zaczynają wprowadzać tą zmianę.
nowa kobiecość i poszukiwania tego nowego modelu męskości, modeli, wzorów, energii.
Jak się zajmuję tą nową męskością bardziej, to się rzeczy jakoś mnie interesuje ta nowa kobiecość.
No ja myślę.
Ja mam takie wrażenie, że my się bardzo oddalamy od kobiecości i męskości, ale w takim tradycyjnym rozumieniu, w sensie nie przez tradycyjne cechy, tylko w rozumieniu, że to jest jakaś taka ukonstytuowana różnica. Coraz bardziej mam wrażenie, że nowa kobiecość i nowa męskość rozgrywa się między jedną a drugą osobą na poziomie umawiania się na różne rzeczy w zależności od okoliczności, w których się znajdujemy. Kobiety rzeczywiście dzisiaj potrafią bardziej elastycznie formować swoją kobiecość, swoją kobiecą odpowiedź na okoliczności, w których żyją, a mężczyźni mniej. Dalej są w tej skostniałej formule pod tytułem chłopaki nie płaczą. Dalej boją się tego, że jak się tym zajmą, to się okaże, że są facetami, nie mężczyznami. Boją się, że jak się tym zajmą, to zostaną z pytaniem jeszcze głębszym niż odpowiedziami, które pomogłyby im wyjść z tego i wybierają naprawdę hardkorowe nieraz rozwiązania. No i na koniec jeszcze dostają to, o czym sam pan powiedział, bęcki od kobiet, no że nie spełniają ich oczekiwań. Mm-hmm. Every cloud has a silver lining, every dog has a day, she said. Now don't say nothing if you don't have something nice to say. The tougher they get going, when the going get tough, but feel my best was never good enough. Now don't try for a home run, baby, if you can get the job done with a hit. Remember, a quitter never wins, and a winner never quits. The sun don't shine on a sleeping dog's ass, and all the rest of that stuff. But feel my best was never good. God gives you nothing but lemons, then make some lemonade. The early bird catches the fucking worm. Rome wasn't built in a day. Now life's like a box of chocolates, you never know what you're gonna get. Stupid is as stupid does and all the rest of that shit. Come on, pretty baby, come on. Cause we who my best was never good enough. Współczesna kondycja mężczyzn moim zdaniem jest dramatyczna. Ani wina mężczyzn, ani kobiet. Po prostu fakt, który należy opisowo nazwać, po to, żeby ci mężczyźni zyskali przestrzeń, najpierw w swoich głowach, sercach, ale też w społecznościach, żeby na chwilę się zastanowić nad tym, kim ja właściwie jestem, w jaki ja mogę sposób jako mężczyzna odpowiedzieć w relacjach, w których się znajduję. I tej przestrzeni nie ma.
A jakie są blokady tej męskiej energii?
Strach, po prostu.
To umknęło, dobrze by było do tego wrócić, to jest chyba nawet podstawowe, pan powiedział coś takiego, że nie czują. Chodzi o to czucie. Kobiety czują, no i nauczyły się jeszcze czegoś z tego świata męskiego również. A my mamy problem z tym czuciem, to w ogóle być może jakoś tam genetycznie, ewolucyjnie.
Nie, nie, to jest odwrotnie. Noworodki płci męskiej są bardziej wrażliwe emocjonalnie niż noworodki płci żeńskiej. A warunkowanie społeczne potem to zmienia. Patriarchat ma się dalej dobrze. To oznacza, że ten facet na serio ma nie czuć. I on jest wychowywany w tej nieczułości. Postacie męskie są herosi. Na to się chodzi do kina. Nie tam na oglądanie chłopaków, którzy się zajmują niemowlakami w przedszkolu czy w żłobku.
Manchester by the Sea, widział pan ten film?
Nie.
Niech pan zobaczy. Nie wiem, czy państwo to widzieli. Nie chcę tego spoilerować, ale tam jest historia mężczyzny, który mówi tak. I can't beat it. Ten idiom amerykański, beat it, to znaczy spadaj, spieprzaj, ale I can't beat it, czyli nie mogę tego pobić, dosłownie, nie mogę tego pokonać, że nie dam rady. On na przykład nie prosi o pomoc, nie potrafi poprosić o pomoc.
No właśnie.
Nie potrafi. Wie pan, beat, to no słowo. Właśnie. Nie może tego przeskoczyć. To jest głęboki przekaz, I can't beat it.
To jest to, z czym się zmaga dzisiaj 99% mężczyzn. Większość zupełnie nawet nieświadomie, po prostu jest zblokowanych i już.
No właśnie o to mi chodzi, żeby pan patriarchat patriarchatem, ale my mamy uczucia, których no, nie dopuszczamy do siebie.
To znaczy,
jakoś.
No jak ich nie czujemy, to mam wrażenie, że nie mamy. Ja powiem panu więcej. Wielu mężczyzn, którzy się wybrali w ścieżkę uwrażliwiania, potrafi powiedzieć, że to nie była najlepsza decyzja w ich życiu. Bo łatwiej się żyło, jak się nie czuło.
Łatwiej?
Łatwiej. No żeby się w tą wycieczkę argonautów wybrać, no trzeba mieć świadomość, po co tam się idzie. Tam jest jakieś złote runo. Tam
co można stracić, to mówić, ma, co można zyskać.
I tego ci mężczyźni nie wiedzą.
Aha. No bo że jakieś jest, a nie wiedzą jakie.
Właśnie nie, nawet nie tak. Że ja sobie siedzę w czołgu, ciasno, duszno, ciemno, śmierć z palinami, ale na pewno mi się krzywda nie stanie. Jeżeli ja mam z tego czołgu wysiąść, to ja muszę wiedzieć, co mnie tam czeka, jak ja wysiądę. Ci mężczyźni, którzy tą drogę przechodzą, o tym powiedziałem, oni pozytywistyczną pracę wykonują, ponieważ w swoich środowiskach zaczynają inaczej się zachowywać, to staje się takim sygnałem przyzwolenia, że to jednak jest męskie, bo to nie są wcale ciapy, które nagle rozpłakali się na środku skrzyżowania, bo nie wiedzieli, w którą stronę skręcić. To są często bardzo archetypiczni faceci, tacy, których jak się patrzy na nich, to są naprawdę goście, że nie ma pan wątpliwości, że to jest mężczyzna, a jednocześnie on ma podłączone serce. I to dla wielu jest po prostu szok. Bardzo często rozmawiamy w tych naszych kręgach, na warsztatach, że ci mężczyźni, którzy tutaj przyszli, bo byli wytęsknieni bliskiego kontaktu z innymi mężczyznami.
Tak, tak.
Żeby można było po prostu powiedzieć, kurde, a u mnie to jest tak i nie wiem. I nie wiem, czy jestem nienormalny, czy mam najgorzej, czy wszyscy tak mają. No doświadczenie tego, że tu siedzi kilkunastu gości, którzy dokładnie tak samo, to jest szok. Tego się nie da odzobaczyć. Idą w swoje środowiska i próbują w taki sam sposób oddziaływać na tych bliskich mężczyzn, ale często się odbijają od ściany, bo tamci jeszcze nie są gotowi. To wymaga czasu. Kropla, która drąży
stołek.
Jest taka jedna przestrzeń, o której wspomnieliśmy, gdzie inny rodzaj męskości odnajduje realizację.
Ojciec.
To jest właśnie ojcostwo. Ojciec. Tak. To nowe ojcostwo. Tam mężczyzna może poprosić o pomoc, może być czuł, opiekuńczy. Chociaż tym proszeniem o pomoc to i tam jest bardzo trudno. To jest w ogóle niemęskie proszenie o pomoc. Ale coraz więcej mężczyzn jednak to robi. Kiedy tą pomoc zyskują, to nie przechodzą na inny poziom funkcjonowania zupełnie. To jest ten problem, który cały czas tych mężczyzn blokuje. Że jak ja sam nie dam rady, to znaczy, że mam skazę na męskości. To albo wolę w ogóle nie próbować, bezpiecznie nie dałem ciała i nikt się nie dowie, albo muszę w cierpieniu sam działać, aż przełamie, albo coś mnie złamie.
No powiedzmy, że patriarchat nie jest jakimś monolitem, tylko ma różne odcienie. I powiedzmy, że dobrze, ten toksyczny patriarchat to jest taki, że ty nie jesteś, chłopcze, godny miłości sam z siebie, tylko musisz na nią zasłużyć, ciągle zasługiwać i ciągle jest źle.
Tak jest.
To jest to, prawda? Mm-hmm. Gdzieś to wyczytałem, że patriarchat kobietom odbiera głos, to a propos Mary Beard, no tak często jest, nie ma się co oszukiwać, a mężczyznom łamie serce.
Ja myślę, że mężczyznom odbiera życie.
Bo nie proszą o pomoc, kiedy cierpią, tak?
To po pierwsze, a po drugie w tym takim patriarchalnym podejściu męskie życie jest życiem mniejszej wartości. To mężczyźni
krócej żyjemy przecież.
Ofiarami wojennymi bardziej niż kobiety. Nawet w narracji, w mediach. Było trzęsienie ziemi, zginęło tyle osób, w tym tyle kobiet i dzieci. To się separuje, te życia są różne. Nawet w takim prostym przekazie. Mężczyźni są płcią po prostu... Ich życie jest mniejszej wartości. O wiele mniejszą stratą dla społeczności będzie, jak wyginie większość mężczyzn, niż jak większość kobiet. Ma to jakieś biologiczne uwarunkowania, no ale nie żyjemy w epoce kamienia upanego, tylko w tej świadomości, że każdy z nas ma te uczucia, nawet jak nie do końca ma do nich dostęp. To jednak jest wartością. W patriarchacie tym toksycznym tego nie ma. W ogóle. Nie tylko dotyczy to kobiet, ale też mężczyzn.
Myślę, że szczególnie mężczyzn, kobiety mają prawo. No takie babskie emocje.
Zależy, których,
no tak, też zależy, który, ale jednak jest możliwość, a tutaj to często nie ma w ogóle.
Tutaj nie ma w ogóle, ale to się na szczęście zmienia.
A wie pan, to jeszcze coś przeczytam, bo jeszcze jedną książkę przyniosłem. Tak się przygotowałem, bo wiedziałem, jak poprzeczka wisi wysoko. No tak, no. Żelazny Jan, klasyka.
Uwielbiam.
Ja też.
Biblia męskości. Gęsta książka niebywale, do czytania nie na raz.
Mówiliśmy o inicjacjach. Blake bardzo pięknie pisze. Nie wiem, czy ja znajdę, co dużo tych zakładeczek jest. Mhm. Poziom inicjacji głęboki to jest taki poziom inicjacji ku życiu. Ku takiemu doświadczeniu bliskości świata, bliskości życia. To, że ktoś powiedział, mam zaszczyt stąpać po tej ziemi. Coś takiego.
To jest właśnie to, o co mnie pan zapytał i powiedziałem, że jak mężczyzna z tego czołgu wysiada, to musi wiedzieć, dokąd on idzie, co tam jest dalej. I powiedziałem, że dla wielu to nie jest łatwe, ale pełniejsze. A dlaczego to nie jest łatwe, choć pełniejsze? To jest trochę tak, jakby 30-40-latek nagle się cofnął do poziomu noworodka czy niemowlaka. Musi się jakby na nowo nauczyć tego świata, który nagle ma znacznie więcej wymiarów.
No tak.
Znacznie więcej barw. To jest tak jak smakowanie tego świata, a z drugiej strony, no ja już jestem w jakiejś roli jako mężczyzna, oblepiony różnymi oczekiwaniami i tak dalej. Pojawia się
I muszę sobie dać radę w tym świecie.
Muszę sobie dać, bo nie ma tych mężczyzn, którzy by mi w tym pomagali. Dlatego to jest takie trudne dla tych mężczyzn. Mężczyźni, którzy mają takie społeczności, co na przykład na te męskie grupy przychodzą, czy warsztaty, oni są w zupełnie innym miejscu. Oni mają stałą grupę bliskich relacji, naprawdę bliskich. Przyjaźń to jest mało powiedziane.
Mało powiedziane.
To jest mało powiedziane. My się poznaliśmy jako zupełnie obcy sobie ludzie. To, co dzisiaj się dzieje między nami, to jest kosmos, jeżeli chodzi o głębię relacji, szczerość, prawdziwość, no wszystko właściwie. To są fantastyczne spotkania. Bardzo karmiące. Nie dlatego, że tu przychodzimy z wypiętymi klatami i mówimy, że jesteśmy najlepsi, tylko wręcz przeciwnie. Właśnie dlatego, że idąc w to czucie, my co chwilę spotykamy się z jakimiś nowymi historiami, aspektami życia i one nam zadają pytania, te aspekty. I nie musimy w tej jaskini filozoficznej siedzieć i się zastanawiać, co z tym zrobić, tylko przychodzimy tutaj i się okazuje, że trzech z nas już tam było. To jest właśnie coś. Zresztą te męskie kręgi, ja je nazywam zbiorowym ojcem.
A, to pięknie powiedziane.
Bo to jest taki zbiorowy ojciec, który pełni zastępstwo tych ojców, którzy no, nie dali rady po prostu ze względu na swój sposób wychowania ich przez ich ojców i okoliczności, w których oni żyli.
Mężczyźni pomagają sobie, te kręgi służą pomocą, a kobiety? Kobiety mogą pomóc mężczyznom, żebyśmy się pozbierali jakoś w tej naszej męskości, bo to chyba różnie bywa,
mogą,
prawda?
Mogą pomóc, aczkolwiek to pomaganie jest trochę inne niż potocznie myślimy. Jeszcze raz to powiem. Męskość idzie od mężczyzn, nie od kobiet. My wcale tu nie robimy rewolucji maskulinistycznej w rozumieniu takim superpatriarchalnym. Postanowiliśmy po prostu zająć się sobą sami, bez udziału kobiet. Co nie oznacza, że one są nieważne czy niepotrzebne. Po prostu ta przestrzeń, no, ona w ogóle nie była zagospodarowana. To dawanie przestrzeni może mieć różny wymiar. Akceptacji, zrozumienia, braku krytyki, zaciekawienia, ale nie nachalności. To pozwala tym mężczyznom powoli zmieniać format swojego funkcjonowania. No bo jeżeli mężczyzna w niepewności przed nowym wróci do kobiety, która nagle staje się krytyczna i pełna oczekiwań, to ona nie daje mu tej przestrzeni na eksperymentowanie z tym nowym kawałkiem siebie, tylko on wtedy znowu zachowawczo będzie się zamykał i wszedł w tą samą stronę, w którą do tej pory ta relacja funkcjonowała. Powiem panu uczciwie, że wielu mężczyzn trafiających na nasze warsztaty szczególnie, to są mężczyźni, którzy dostali udział w tym warsztacie w prezencie od kobiet.
Naprawdę?
Oczywiście. To mniej więcej 1/3.
Fantastyczne.
Równie duża grupa to są mężczyźni, którzy dostali udział w tych warsztatach w prezencie od mężczyzn, którzy już tu byli.
Aha.
To jest ta organiczna praca. Kobiety dostrzegają potrzebę męskiej przestrzeni, ale konstruktywnej, nie kibolsko, nie wiem jak, pubowej. No nie?
Nie rozumiem, że to nie będzie 3 razy kar.
No nie, nie, nie.
To nie o to chodzi. Nie. Nie, tak świat ma nie wyglądać, mam nadzieję, że
nie. Jeżeli się para tak dogada, to niech wygląda. No,
nie, ale nie ma takiego.
Natomiast ja naprawdę jestem orędownikiem tego, że jeżeli komuś pasuje tradycyjny podział ról związku, to nie ma kłopotu z tym. Jeżeli te dwie osoby się w tym dobrze czują, widzą w tym wartość i potrafią to robić, proponowałbym innym się odpieprzyć od nich. I w drugą stronę tak samo. Jeżeli kobieta potrafi, chce sama utrzymywać dom, a mężczyzna woli zajmować się dziećmi i prowadzić gospodarstwo domowe i obojgu to pasuje, no to niech to robią. To jest trudne w naszym społeczeństwie w tej chwili. To jest inne, a w związku z tym no niestety strażące. To zależy, jakie kto wartości nosi w swoim sercu. Taki obraz tego cudownego świata będzie chciał widzieć na zewnątrz siebie. No tak, w sercu.
Sięgamy do świata archetypów, tam jest ten wojownik, który musi pokonać smoka. A w dzisiejszym świecie coś trzeba znaleźć innego.
Nie, nie, nie trzeba niczego szukać, wie pan. Wystarczy się trochę islamem zainteresować.
Ciekawe.
Dlatego, że w islamie jest dżihad. I oczywiście my znowu, jak mówimy słowo dżihad, to nam się kojarzy z jakimiś wybuchami, terrorystami. Tymczasem muzułmanie mówią o małym i wielkim dżihadzie. I wielki dżihad to jest właśnie smog. Tym smokiem jest pokonanie swoich własnych ograniczeń, które oddzielają nas od Boga. Tak by to tłumaczyć można było bezpośrednio z islamu. Innymi słowy, tym smokiem jest mój własny cień. To jest ten smok.
I to jest praca z sercem.
To jest praca nie tylko z sercem, ale również. Chcesz zbawić świat, napraw siebie. To jest ten smog. To jest najtrudniejsza praca do wykonania, jaka może być. Bardzo wielu mężczyzn powoli już czuje, że tędy prowadzi droga do ich męskości. I w ogóle do lepszego świata.
Dziękuję bardzo. Jacek Masłowski.
Również bardzo dziękuję.
Ach, ale fajnie, co?
Przeegzaminował mnie pan.
Nie,
no
się pan nie wygłupia.
Dziękuję za wspólną wędrówkę. Bardzo dziękuję patronom i patronkom, Zofii Dzik, Monice Wejman. Dziękuję wszystkim i zapraszam na Patronite, gdyby ktoś chciał dołączyć. To będzie super. No. No jeszcze piosenka na koniec z przesłaniem. Proszę się wsłuchać w tekst, chociaż on jest, no, trzeba przyznać, ekscentrycznie podany. Ale ten przekaz, który się zawiera w pytaniu What makes a man a man? No, czyli co czyni mężczyznę mężczyzną? Charles Aznavour śpiewa.
My mom and I will live alone. Grand apartment is our home. In a fair home tower. I have to keep me company to cats, a dog, a parakeet, some plants and flowers. I help my mother with her chores, I wash, she dries, I do the floors. We work together. I shop and cook and serve it. The mom does too, I must admit, I do eat better. At night I work in a strange bar, impersonating every star. I'm quite deceiving. The customers come in with doubt and wonder what I'm all about. But believing, I do a very special show where I end a nude from head to toe. After stripteasing, each night the men look so surprised. I change my sex before their eyes. Tell me if you can, what makes a man a man? Around 3 o'clock or so I meet with friends to have a bite to eat. And conversation, we talk and empty out our hearts on every subject from the art to liberation. We love to put apart someone and spread some gossip just for fun, or start a rumor. We let our head down, so to speak, and mark ourselves with tongue and cheek and inside humor. So many times we have to pay for having fun and being gay. It's not amusing. There's always those who spoil our games by finding fault and calling names. Always accusing, they draw attention to themselves at the expense of someone else. So confusing, yet they make fun of how I talk and imitate the way I walk. Tell me if you can, what makes a man a man? My masquerade comes to an end when I go home to bed again, alone and friendless. I close my eyes and think of him and fantasize what might have been. My dreams are endless. We love each other, but it seems the love lives only in my dreams. It's so one-sided. But in this life, I must confess, the search for love and happiness is unrequited. I ask myself, what have I got? And what I am and what I'm not? What am I giving? But answers come from those who make the rules that some of us must break.
just to keep living. I know my life is not a crime, I'm just a victim of my time. I stand defenseless. Nobody has the right to be the judge of what is right for me. Tell me if you can, what makes a man?